Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartre. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Jak Chiny stały się kapitalistyczne? To książka z pogranicza historii gospodarczej, ekonomii instytucjonalnej i analizy politycznej, napisana przez Ronalda Coase oraz Ninga Wanga. Autorzy badają drogę Chin od gospodarki centralnie planowanej okresu Mao do systemu, w którym prywatna przedsiębiorczość, handel i lokalna inicjatywa uzyskały ogromne znaczenie. Nie przedstawiają tej przemiany jako prostego, odgórnego przyjęcia zachodniego kapitalizmu. Ich główna teza brzmi, że zmiana powstawała stopniowo, eksperymentalnie i często poza pierwotnym planem władz centralnych. Książka skupia się na reformach po śmierci Mao, zwłaszcza na rozluźnieniu kontroli nad rolnictwem, decentralizacji decyzji oraz rozwoju przedsiębiorstw prywatnych. Ważne miejsce zajmuje pytanie, jak instytucje, prawa własności i koszty zawierania transakcji wpływają na rzeczywiste zachowania ludzi. Jest to zwięzła interpretacja chińskich reform, która łączy konkretne wydarzenia polityczne z charakterystycznym dla Coase a interesowaniem regułami organizującymi wymianę gospodarczą. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, reformy jako seria praktycznych eksperymentów, a nie nagłe nawrócenie na kapitalizm. Coase i Wang odrzucają wygodną opowieść, według której komunistyczna partia Chin po prostu zdecydowała się zastąpić socjalizm kapitalizmem. Pokazują raczej proces pełen prób, korekt i kompromisów politycznych. Po okresie Mao państwo nadal utrzymywało rozbudowane planowanie. Inwestowało przede wszystkim w przemysł ciężki i zachowywało silną pozycję w kluczowych sektorach. Reformatorzy nie dysponowali gotowym modelem instytucjonalnym, który można byłoby natychmiast wdrożyć w kraju o ogromnej skali i po doświadczeniu radykalnej kolektywizacji. Dlatego dopuszczano lokalne rozwiązania, obserwowano ich skutki, a później rozszerzano te, które zwiększały produkcję i ograniczały niedobory. Pragmatyzm kojarzony z rządami Deng Xiaopinga miał większe znaczenie niż spójna doktryna ekonomiczna. Autorzy podkreślają, że takie podejście umożliwiło reformowanie systemu bez pełnego demontażu aparatu państwowego. Jednocześnie nie oznaczało ono braku kosztów ani sprzeczności. Zmiana tworzyła nowe możliwości dla gospodarstw domowych i przedsiębiorców, lecz pozostawiała władzom szeroką kontrolę nad finansami, gruntami i strategicznymi firmami. Kapitalizm chiński jest więc przedstawiony jako wynik historycznego dostosowania instytucji do problemów praktycznych, a nie jako realizacja czystej idei wolnego rynku. Po drugie, dekolektywizacja rolnictwa i znaczenie bodźców dla gospodarstw wiejskich. Jednym z najważniejszych elementów transformacji było odejście od kolektywnego modelu rolnictwa. W systemie komun ludowych decyzje o pracy, produkcji i podziale dochodu były silnie podporządkowane administracji. Taki układ osłabiał związek między dodatkowym wysiłkiem gospodarstwa a jego korzyścią materialną. Autorzy wskazują, że zmiany na wsi przywracały rodzinom znacznie większą odpowiedzialność za rezultaty gospodarowania. Nie chodziło przy tym o natychmiastową, pełną prywatną własność ziemi w zachodnim sensie. Ziemia pozostawała w szczególnym porządku publicznym, lecz gospodarstwa uzyskiwały możliwość użytkowania działek, realizowania zobowiązań wobec państwa i zatrzymywania nadwyżek. Ta różnica instytucjonalna była decydująca, ponieważ tworzyła bodziec do zwiększania wydajności, podejmowania własnych decyzji i lepszego wykorzystania zasobów. Analiza pokazuje, że prawa własności nie muszą przyjmować jednej idealnej formy, aby wpływać na zachowanie. Istotne jest, czy prawa do efektów pracy są na tyle przewidywalne, by ludzie mogli planować i podejmować ryzyko. Sukces reform wiejskich stworzył też polityczną i gospodarczą przestrzeń dla dalszych zmian. Wzrost produkcji żywności zmniejszał presję niedoborów, a wyższe dochody wsi wspierały rozwój drobnej działalności poza rolnictwem. Po trzecie, decentralizacja władzy gospodarczej jako źródło lokalnej konkurencji i innowacji. Książka przypisuje dużą wagę przesunięciu części decyzji gospodarczych z Pekinu do prowincji, miast i niższych szczebli administracji. W gospodarce planowej centrum nie jest w stanie posiadać pełnej wiedzy o lokalnych warunkach, zasobach, potrzebach i możliwościach produkcyjnych. Coase i Wang analizują decentralizację jako zmianę, która pozwoliła lokalnym władzom oraz podmiotom gospodarczym reagować szybciej na informacje niedostępne dla centralnych planistów. Jednocześnie lokalne rządy zyskały silniejsze motywacje fiskalne, by wspierać działalność przynoszącą dochody na ich obszarze. Powstała w ten sposób konkurencja między regionami o inwestycje, handel i rozwój przedsiębiorstw. Autorzy nie idealizują jednak lokalnej autonomii. może ona prowadzić również do protekcjonizmu regionalnego, niejasnych regulacji i wykorzystywania władzy administracyjnej dla lokalnych interesów. Jej znaczenie polegało na tym, że przełamała monopol centrum na eksperymentowanie. Specjalne strefy ekonomiczne oraz rozmaite lokalne reformy stały się laboratoriami, w których testowano nowe zasady kontaktu z kapitałem zagranicznym, eksportem i przedsiębiorczością. W perspektywie instytucjonalnej decentralizacja nie jest zatem automatycznym synonimem wolności gospodarczej. Jest mechanizmem rozproszenia decyzji i wiedzy, którego skuteczność zależy od konkretnych reguł odpowiedzialności, finansowania oraz kontroli politycznej. Po czwarte, prywatna przedsiębiorczość i stopniowe wyłanianie się rynku poza planem. Autorzy opisują rozwój prywatnego biznesu jako kluczowy, lecz długo nie w pełni uznawany element chińskiej przemiany. W początkowej fazie reform wiele nowych aktywności pojawiało się na obrzeżach oficjalnej gospodarki planowej. Drobna produkcja, handel, usługi i przedsiębiorstwa powiązane z lokalnymi społecznościami odpowiadały na popyt, którego państwowe zakłady nie potrafiły skutecznie zaspokoić. W miarę wzrostu ich znaczenia regulacje stopniowo dostosowywano do realiów. Ten kierunek zmian jest ważny dla argumentu Co Ase a Iwanga, ponieważ pokazuje, że instytucje gospodarcze mogą rozwijać się przez praktykę, zanim zostaną jednoznacznie usankcjonowane prawnie i ideologicznie. Przedsiębiorczość nie była wyłącznie skutkiem dekretów, lecz reakcją ludzi na nowe możliwości osiągania dochodu i wymiany. Zarazem książka przypomina, że sektor prywatny nie działał na neutralnym boisku. Firmy państwowe zachowywały uprzywilejowany dostęp do kredytu, zasobów i politycznego wsparcia, a granice dopuszczalnej niezależności pozostawały zmienne. Nie należy więc utożsamiać ekspansji rynku z całkowitym wycofaniem państwa. Bardziej trafne jest rozumienie Chin jako gospodarki hybrydowej, w której przedsiębiorcy zdobywali przestrzeń działania, lecz musieli stale dostosowywać się do administracyjnych ograniczeń i niepewności prawa. Na koniec instytucje, koszty transakcyjne i trwałe napięcie między rynkiem a państwem. Najgłębsza warstwa książki wynika z dorobku Ronalda Co Ase w ekonomii instytucjonalnej. Autorzy nie ograniczają się do pytania, czy rynek jest lepszy od planu. Pytają przede wszystkim, jakie reguły umożliwiają ludziom zawieranie umów, inwestowanie, wymianę informacji i ponoszenie odpowiedzialności za decyzje. Koszty transakcyjne obejmują trudności w znalezieniu partnera, uzyskaniu wiarygodnej informacji, wyegzekwowaniu umowy lub ochronie prawa do osiągniętego dochodu. W Chinach ich poziom zależał nie tylko od cen, lecz także od decyzji urzędników, niejasności przepisów i ograniczonej niezależności sądów. Z tego powodu wzrost gospodarczy nie dowodzi, że wszystkie podstawowe problemy instytucjonalne zostały rozwiązane. Co Ase i Wang zwracają uwagę na szczególne napięcie chińskiego modelu. Państwo wycofywało się z wielu bezpośrednich działań gospodarczych, ale zachowywało decydujący wpływ na politykę, edukację, finanse i strategiczne zasoby. Taki układ mógł wspierać szybkie inwestycje, lecz jednocześnie utrwalał nierówne warunki konkurencji. Książka zachęca więc do analizy konkretnych instytucji, zamiast oceniania gospodarek według etykiet. Kapitalizm nie jest tu pojedynczym pakietem rozwiązań, ale zmieniającym się systemem praw, organizacji i zachęt. Podsumowując, jak Chiny stały się kapitalistyczne, warto polecić przede wszystkim czytelnikom zainteresowanym historią współczesnych Chin, gospodarką rozwojową, polityką publiczną i ekonomią instytucjonalną. Skorzystają z niej także osoby, które chcą wyjść poza uproszczony spór między socjalizmem a wolnym rynkiem. Książka pokazuje, że realna transformacja gospodarcza może postępować nierówno pod wpływem lokalnych eksperymentów, politycznych ograniczeń i działań podejmowanych oddolnie. Jej wartość intelektualna polega na połączeniu opisu reform z pytaniem o bodźce, prawa użytkowania, organizację przedsiębiorstw i koszty wymiany. Dzięki temu czytelnik otrzymuje narzędzia przydatne nie tylko do interpretacji Chin, ale też do badania innych gospodarek przechodzących zmianę instytucjonalną. Na tle wielu książek o chińskim wzroście wyróżnia ją perspektywa Ronalda Co Ase. Autorzy nie traktują państwa i rynku jako prostych przeciwieństw, ani nie redukują sukcesu Chin do taniej pracy, eksportu czy jednego programu reform. Koncentrują się na sposobie, w jaki ludzie i organizacje reagowali na stopniowo zmieniane reguły gry. Trzeba zarazem pamiętać, że jest to interpretacja wyraźnie skupiona na instytucjach i przedsiębiorczości, a nie pełna historia wszystkich społecznych kosztów modernizacji. Dla czytelnika jest to raczej wymagająca, lecz klarowna mapa mechanizmów reform niż ostateczne wyjaśnienie całego chińskiego doświadczenia. jeśli chcesz nas wesprzeć RR. Co ASE, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.